Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Resort edukacji stosuje inne standardy w przypadku warsztatów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej niż w przypadku udziału dzieci w wiecu wyborczym prezydenta Bronisława Komorowskiego. Chodzi o wiec w Aleksandrowie Kujawskim. Sztab prezydenta sprowadził tam dzieci ze szkół i przedszkoli. W rękach uczniowie trzymali transparenty z hasłami poparcia dla kandydata Platformy Obywatelskiej. Oburzenia sprawą nie kryje poseł Małgorzata Sadurska.
Czy w tym wypadku pani minister edukacji narodowej wyśle do wszystkich szkół informacje, że zabrania się wykorzystywania dzieci w kampaniach wyborczych? Czy co zrobi rzecznik praw dziecka, który z racji swojej funkcji powinien właśnie stać na straży dobra dziecka, na straży polskiej szkoły, na straży tego, żeby dzieci nie były wykorzystywane i posługiwane do partykularnych, partyjnych interesów? Pytanie, co zrobi kuratorium oświaty, który pełni nad każdymi placówkami oświatowymi nadzór pedagogiczny? Czy ta sprawa nie zostanie przemilczana? Bo nie można stosować takiej orwellowskiej zasady, że wszyscy są równi, ale jedni są równiejsi od drugich.
MEN zwróciło się do kuratorium o wyjaśnienie w tej sprawie. Jednak w przypadku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i warsztatów edukacyjnych Zrozumieć Media, resort wysłał pisma do dyrektorów liceów, informując o rzekomych nieprawidłowościach. Wytykał m.in., że zajęcia zostały zrealizowane w czasie przewidzianym w planie zajęć dydaktycznych, a dyrektor nie uzyskał pisemnej zgody wszystkich rodziców na udział w warsztatach. Przed sądem pracy w czwartek ruszył proces, w którym profesor Bogdan Chazan domaga się przywrócenia na stanowisko dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Został on odwołany z tej funkcji po tym, gdy odmówił dokonania tzw. aborcji. Na pierwszej rozprawie przesłuchanych zostało trzech świadków, m.in. przedstawicieli szpitala. Rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności. Profesor Bogdan Chazan ma nadzieję, że powróci do pracy.
Nie czuję się winny także, jeżeli chodzi o klauzulę sumienia. Uważam, że przysługiwała mi klauzula sumienia, ponieważ miałem aneks umowy z miastem, w której zobowiązywałem się do świadczenia usług medycznych. I jako lekarz domagałem się prawa i domagam się nadal prawa do klauzuli sumienia. Czuję pewien niesmak. Uważam, że człowiek ma jedno sumienie. Ja też mam jedno sumienie jako dyrektor i jako lekarz. Mam nadzieję, że jeszcze do emerytury będę miał szansę popracować również w szpitalu. To jest sensem mojej bytności tutaj w sądzie.
Profesor Chazan został usunięty ze stanowiska dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie przez prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Walc. Odwołanie lekarza poprzedziła medialna nagonka na jego osobę. W jego obronie stanęły pacjentki, współpracownicy środowiska pro-life, prorodzinne oraz księża biskupi. Na 9 kwietnia Sąd Okręgowy w Przemyślu wyznaczył kolejny termin rozprawy, w której pozwany jest ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Autorką pozwu jest zadeklarowana feministka Małgorzata Marenin, która zarzuciła księdzu arcybiskupowi rzekome pomówienie i poniżenie jej w opinii publicznej. Chodzi o treść kazania wygłoszonego przez metropolitę przemyskiego 16 października 2013 roku we Wrocławiu. Metropolita w homilii zwrócił uwagę m.in. na zagrożenia, jakie niosą częste rozwody i krzywdę dzieci wychowywujących się w niepełnej rodzinie. Przestrzegał też przed ideologią gender. Najpierw sprawa trafiła do sądu we Wrocławiu. Po jej uchyleniu feministka odwołała się do orzeczenia sądu i ponownie wniosła oskarżenie. Podczas rozprawy księdza arcybiskupa Józefa Michalika reprezentował pełnomocnik, mecenas Andrzej Lis.
W przekonaniu strony pozwanej powództwo, które zostało złożone w sądzie okręgowym w Przemyślu, pozbawione z podstawy faktycznej i prawnej, co zresztą było podkreślane na początku rozprawy, aż w przekonaniu powództwa nie przedstawiła żadnych dowodów, z których mogłaby wywodzić swoje roszczenia. Tak, też miejmy nadzieję, że sąd podzieli stanowisko strony pozwanej.
Profesor Jacek Kurzępa, socjolog, zauważa, że w Polsce kwestionowane jest prawo Kościoła do zajmowania stanowiska w kwestiach moralnych. Ekspert widzi tu dwa wyraźne powody walki z Kościołem.
Zbyt mało wyrazista postawa wiernych powoduje, że ofensywa środowisk laickich i środowisk lewackich potęguje się ze względu chociażby na naszą pasywność. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy do czynienia bardzo wyraźnie z taką ofensywą ideologiczną i powiedziałbym wojną kulturowo-cywilizacyjną. To znaczy, że środowiska lansujące nową aksjologię i nową wrażliwość próbują zagłuszyć prawa społeczeństw osadzonych w wierze katolickiej do respektowania zasad własnej wiary.
Parlamentarne zespoły chrześcijańskie uznało oskarżenie księdza arcybiskupa Józefa Michalika za próbę ograniczenia wolności w sprawowaniu posługi słowa. Wojskowa prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie lądowania Jaka 40 w Smoleńsku. Prokurator uznał, że brak jest danych potwierdzających popełnienie przestępstwa nieumyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, jakim był manewr podejścia do lądowania w Smoleńsku. Poseł Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, pozytywnie ocenia decyzję wojskowej prokuratury.
Była próba dokonania takiej oto narracji, że winni są polscy piloci, którzy, mówię, myślę o samej katastrofie, którzy przez swoje błędy doprowadzili do tego dramatu. Takie umorzenie będzie utrudniało stawianie tezy, że do samej katastrofy również doprowadzili polscy piloci, że jakby można w ten sposób obciążać stronę.
Jak 40 z dziennikarzami na pokładzie wylądował w Smoleńsku na kilkadziesiąt minut przed katastrofą polskiego Tu-154M. Parlament Europejski wzywa Rosję do natychmiastowego zwrotu Polsce wraku Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem. Odrzucił jednak propozycję podjęcia niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy. Apel do władz rosyjskich zawarty został w rezolucji. Europosłowie wyrazili w niej zaniepokojenie stanem rosyjskiej demokracji. Przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, poseł Antoni Macierewicz, mówi, że w przypadku tragedii z 10 kwietnia 2010 roku międzynarodowe śledztwo to konieczność. Wyjaśnił, że zbrodnia smoleńska rozpoczęła ciąg straszliwych wydarzeń. Najpierw ataku na Ukrainę, potem zestrzelenia malezyjskiego samolotu, a ostatnio morderstwa Niemcowa.
W tej sytuacji wszczęcie międzynarodowego śledztwa jest absolutną koniecznością. Wiem, że takie rezolucje będą głosowane zarówno w Radzie Europy, jak i są przygotowywane przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Cóż, można powiedzieć, że mimo upływu 5 lat w sprawie podstawowej, czyli tej ochrony interesów rosyjskich, nadal Platforma Obywatelska, rząd pani Kopacz i pan prezydent Komorowski zachowują się tak jak na samym początku, bo przecież bez podjęcia międzynarodowego śledztwa jest jasne, że nie zmusi się pana Putina do zarówno zwrotu wraku, jak i do wyjaśnienia przyczyn tej straszliwej i przebiegu tej straszliwej zbrodni.
W rezolucji Parlament Europejski domaga się niezależnego śledztwa pod nadzorem międzynarodowych organizacji w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa, uznając je za najbardziej znaczące morderstwo polityczne w najnowszej historii Rosji. Wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak potwierdził, że Polska zwróciła się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem o możliwość zakupu pocisków manewrujących typu Tomahawk. Jak wcześniej informował resort obrony, postępowanie mające się zakończyć wyborem 3 okrętów podwodnych, zdolnych przenosić pociski manewrujące, ma się rozpocząć w sierpniu. Podpisanie umowy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje na 2017 rok. Komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura zwraca uwagę, że oprócz rakiet Tomahawk Polska ma do rozważenia ofertę także ze strony Francji.
Ponieważ Polsce zaoferowano rakiety francuskie manewrujące, MDCN. Te rakiety Polska już ma na biurku, więc minister obrony narodowej teraz szuka drugiej opcji, która pozwoli wybierać. Natomiast to nie znaczy wcale, że nawet jeżeli Amerykanie się nie zgodzą dać nam Tomahawków, to tych rakiet nie otrzymamy, ponieważ te rakiety już są na stole. Francuzi zaoferowali je nam razem ze swoimi okrętami podwodnymi Skorpen. Druga sprawa, która jest bardzo ważną rzeczą, to jest to, że Ministerstwo Obrony Narodowej wreszcie podjęło decyzję, że jednak decyduje się mieć te rakiety manewrujące, ponieważ wcześniej nie chciało tych rakiet manewrujących w ogóle brać pod uwagę.
MON chce pozyskać 3 okręty podwodne do 2030 roku. Nie tylko przy wyborach prezydenckich, ale prawdopodobnie i przy parlamentarnych głosy będą liczone ręcznie. Szef PKW Wojciech Hermeliński na łamach jednego z dzienników poinformował, że Ministerstwo Finansów zwleka z przekazaniem PKW pieniędzy na etaty dla informatyków obsługujących nowy system do zliczania głosów. Sędzia przyznał, że szansa na zastosowanie nowego systemu jest znikoma, również w przypadku dużo bardziej skomplikowanych wyborów parlamentarnych. Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS-u, mówi, że stosowanie starego systemu wyborczego jest kpiną.
Mnóstwo niedociągnięć, błędów organizacyjnych, skandali. PKW musi przede wszystkim z tego wszystkiego się w tej chwili oczyścić. Ja się cieszę, że pan przewodniczący, pan Hermeliński jest w tej chwili żywotnie, jak widać, zainteresowany tym, żeby to naprawić, żeby to się rzeczywiście ziściło. Ale jeżeli nie będzie tutaj też zrozumienia ze strony władz państwowych, zrozumienia ze strony rządu i przede wszystkim odpowiedniego wyposażenia w środki finansowe na zbudowanie nowego systemu, no to będzie cały czas taka przepychanka. Ja myślę, że powinno w tej chwili zależeć rządzącym na tym, ażeby nie było wątpliwości co do wyników wyborczych.
Na usprawnienie systemu informatycznego PKW potrzeba 3 milionów złotych. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii. Oznacza to, że do 2020 roku udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu będzie musiał wynieść w Polsce średnio 15,5%. Jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Inna zmiana dotyczy osób produkujących prąd na własne potrzeby. Od 2016 roku będą one mogły odsprzedać nadwyżkę energii po cenie gwarantowanej. Będzie ona jednak zależna od mocy źródła wytwarzającego energię. Senatorowie chcieli likwidacji takiego podziału. Poprawkę w tej sprawie odrzucił jednak Sejm. Poseł Jan Szyszko, były minister środowiska, wskazuje, że ustawa o OZE będzie wspierać przede wszystkim podmioty zagraniczne.
Mogłoby to być korzystne dla polskiej gospodarki pod warunkiem, że wykorzystywalibyśmy własne zasoby odnawialnych źródeł energii i własne technologie. Niestety tak się nie dzieje i ta ustawa promuje obce technologie, a szczególnie technologie oparte o energię wiatrową. Gdybyśmy wykorzystywali chociażby takie zasoby energetyczne, jak zasoby geotermalne, jak biomasa produkowana przez polskie rolnictwo, to mogłoby to stymulować miejsca pracy i mogło być korzystne dla polskiej gospodarki.
OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jej celem jest między innymi 20% udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy i wynosi około 15,5%. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.